każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie tego poranka, jednego już z ostatnich w czerwcu. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania. Przeżywamy kolejny dzień, który został nam dany przez Pana. Wczoraj uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, tego wielkiego proroka. który przeprowadza nas ze Starego do Nowego Testamentu, który, gdy rozpoznał Jezusa Chrystusa, to aż nie mógł wytrzymać i w łonie Elżbiety zaczął podskakiwać, gdy Maryja przyszła ze swoim synem do Elżbiety, by jej usłużyć. I czy my, kiedy spotykamy Chrystusa, czy my także aż podskakujemy z radości, czy jesteśmy tacy pełni Bożego przejęcia, Bożej radości w spotkaniu z tym, który oddał za nas swoje życie? To pierwsza nauka z tego spotkania wczorajszego z narodzonym świętym Janem Chrzcicielem. Ale także to, co jakoś widziałem, zobaczyłem, także czytając Ewangelię i teksty, które wczoraj były w kościele, to także potrzeba podwójnego narodzenia, powtórnego narodzenia. Bo pierwsze, oczywiście, jeżeli słuchacie tego, co mówię, to znaczy, że narodziliście się, prawda? Ale druga sprawa, narodzenie dla Boga. A więc jakby porzucenie tego starego człowieka w sobie, a przyodzianie się w człowieka nowego, człowieka Chrystusowego, człowieka Bożego. I to jest to powtórne narodzenie. Powtórne narodzenie. I by tak jak święty Jan, który ostatecznie przecież został męczennikiem, oddać życie za Chrystusa, to trzeba nie tylko urodzić się raz, ale trzeba nam się powtórnie narodzić. I do tych narodzin, do tego momentu nieustannie wracać w swojej gorliwości, w swojej wierze, w swojej pobożności, w swoich spotkaniach z Chrystusem, by jakby ciągle mieć przed oczyma, czuć wzrok Chrystusa, ten wzrok pełen zaproszenia, pełen miłości, pełen dobroci, który mówi: pójdź za mną. Oczywiście nie mam tutaj na myśli tylko powołania kapłańskiego czy zakonnego, ale pójdź za mną jako chrześcijanin, pójdź za mną jako mój uczeń, pójdź za mną jako ten, który pragnie szczęścia. Bo ja jestem szczęściem, ja jestem drogą, która sama jest szczęściem, nie tylko wiedzie do szczęścia, ale ja ci to szczęście mogę dać. I dlatego też potrzeba tych powtórnych narodzin. Jeżeli nie urodzimy się powtórnie, nie będziemy w stanie dawać świadectwa o Jezusie Chrystusie, nie będziemy w stanie dawać świadectwa o naszym Bogu, bo będziemy ciągle człowiekiem starym. Ciągle tym człowiekiem żyjącym w bojaźni, ciągle tym człowiekiem, który lęka się przyznać: tak, moim Panem jest Chrystus. I będziemy po kątach gdzieś może i się modlić, ale nie będziemy w stanie wyznać ustami. A Chrystus mówi: kto wierzy we mnie i wyzna ustami mnie przed ludźmi, tego wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprosię ja przed Ojcem moim, który jest w niebie. I święty Jan Chrzciciel ostatecznie, zobaczcie, był gotowy na męczeństwo, chociaż przychodziły różne wątpliwości. I pytał, pamiętacie, myślę, ten fragment także Pisma Świętego, on szalenie pouczająca postać. Pytał także pośród swoich wątpliwości serca, czy to jest ten, w którego ja uwierzyłem, czy też innego mamy oczekiwać, bo przyszły na niego takie wątpliwości. Ale Chrystus mówi: popatrz, chorzy wstają, umarli powstają, popatrz, ci, którzy nie mogli chodzić, chodzą, więźniom głosi się wolność, grzesznikom dobrą nowinę. Czego chcesz więcej? Moje czyny świadczą o mnie. I właśnie poprzez działanie bardzo często także poznajemy człowieka, poprzez to, co czyni. I tutaj święty Jan Chrzciciel nie miał już wątpliwości i był gotowy na to, by oddać swoje życie za Chrystusa. Ale to, do czego też zmierzam, to spotkanie, które miałem 2 dni temu wraz z młodymi z Wybrzeża Kości Słoniowej, ludźmi o czarnej skórze, którzy od kilku lat dopiero od kilku lat, 2, 3, 5, 7 lat są chrześcijanami. Przyjechali tutaj także do nas, grupa Claret Gospel, pozdrawiam bardzo serdecznie. I rozmawiałem z nimi, był taki Dawid, Michel, zresztą troszeczkę mówili po polsku, dzięki podejrzewam ojcu Romanowi, który razem z nimi przyjechał. I wyobraźcie sobie, jeden człowiek gdzieś tam z północy, wybrzeże Kości Słoniowej, dzisiaj stoi na graniczu właściwie wojny. Od 4 lat są rozpisywane wybory prezydenckie, które nie mogą się odbyć, bo jest obawa, że konflikt, który był przed 2005 rokiem, powróci. Muzułmańska północ i chrześcijańsko-animistyczne południe. I człowiek uciekał z północy, stracił rodzinę, stracił wszystko, młody człowiek, i przygarnęła go taka wielodzietna rodzina. Zresztą jego taka właśnie przybrana siostra była razem z nimi. Ja mówię, ty brat, ty siostra. I oni się tak uśmiechnęli i pokiwali głową, że tak, że to tak właśnie jest. Zwłaszcza, że oboje są teraz chrześcijanami. I to też piękne świadectwo tej rodziny. Ale chcę powiedzieć o takim Dawidzie, z którym także się spotkałem. 20 kilka lat ma, młody człowiek. On poznał Chrystusa 10 lat temu. Od kilku lat jest także ochrzczony. Jest jednym z najbardziej zaangażowanych ludzi w misji tam właśnie na wybrzeżu Kości Słoniowej. I nawet dostał medal od biskupa za to zaangażowanie. Tak się bardzo cieszył. My już tymi medalami to się różnie cieszymy, ale on miał radość, bo on ma pierwotną gorliwość z tego wszystkiego i zobaczył, że pasterz go zauważył, go docenił i no musielibyście widzieć jego radość, a będziecie pewnie mieli, kochani, okazję, bo w telewizji Trwam także ta rozmowa została zarejestrowana i on mówi, że był tutaj w Polsce, bo zobaczcie, młody kościół afrykański ma dosłownie no bardzo niewiele w porównaniu z polskim. Polski kościół ma ponad 1000 lat. Tutaj przyjeżdża młody kościół do nas i on pierwszy raz dotykał właściwie grobów męczenników, relikwii męczenników, tych miejsc, gdzie męczennicy jak Andrzej Bobola jest, gdzie 5 polskich braci męczenników. Po raz pierwszy dotykał tych miejsc i tych osób tak bardzo namacalnie. Zobaczył, że są ludzie, którzy oddali w Kościele Polskim życie za wiarę, za Chrystusa. I on mówi, tak bardzo się modliłem na grobie tych polskich męczenników, żebym ja także nie zaparł się Chrystusa, którego pokochałem. Pokochałem go i nie chcę się go wyprzeć. A w moim kraju grozi wojna domowa i ja nie wiem, co będzie. Nie wiem, ale prosiłem Pana Boga na grobach tych męczenników, bym miał siłę, bym miał odwagę, bo chcę być jego uczniem, jestem chrześcijaninem, jestem z tego dumny. Wiecie, to takie wyznanie 20-kilkuletniego, 2-3-letniego chłopaka pochodzącego z wybrzeża Kości Słoniowej, ochrzczonego kilka lat temu, to nam takim zastanym, powiedziałbym, katolikom, to powinno dać do myślenia i powinno ożywić nasze serce, nasze pragnienia, naszą wiarę. To świadectwo Dawida i Michel, takiej solistki w tym Claret Gospel, głos nieprzeciętny i ciągle właściwie uśmiechniętej, choć historia jej życia mogłaby już dawno spowodować, że uśmiechu aż do śmierci swojej by nie miała na ustach. A jednak ona potrafi cieszyć się z tego, że jest chrześcijanką. I no to musielibyście ich, kochani, spotkać, ale to, co chcę pokazać, to właśnie to świadectwo też Dawida na grobach naszych męczenników prosi o siłę, o to, by jeżeli przyjdzie taki czas, by on także potrafił oddać życie za Chrystusa, by się go nie zaparł, bo go pokochał. Bo go pokochał. I teraz pytanie jest także o to nasze powtórne narodzenie. Czy my już dawno nie wyschliśmy z tej wody Chrztu Świętego i teraz tak po prostu gdzieś tam w metryczce to wszystko jest, niby chodzimy do kościoła, niby od czasu do czasu sakramenty przyjmujemy, ale nie ma w nas tego ognia, nie ma w nas tego żaru, nie ma w nas tego przekonania, nie ma w nas jakiejś takiej właśnie pierwotnej gorliwości, nie czujemy już na sobie tego spojrzenia zapraszającego Chrystusa. No spróbujmy dzisiaj właśnie taki sobie też rachunek sumienia zrobić pod tym kątem, bo to jest szalenie ważna sprawa. To jest taki trochę może i wstęp do tych naszych dzisiejszych rozważań, ponieważ też pewną kontynuację chciałbym zachować tego, co jest w katechizmie Kościoła katolickiego. Tak te katechezy staramy się tutaj razem z wami głosić. I dzisiaj jest temat Ojciec. Przechodzimy do tego zagadnienia związanego z Bogiem Ojcem, ale jeżeli jest Ojciec, to jest zawsze w Trójcy Świętej, bo mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten Dawid został ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo taką formułę, takie imię zawarł Chrystus w swoim nakazie wobec apostołów w Ewangelii świętego Mateusza, 28 rozdział, 19 wers, czytamy właśnie w ten sposób. A więc chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najpierw odpowiadają wierze na trzykrotne pytania, które wymaga od nich wyznanie wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego, a wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. Chrześcijanie są chrzczeni w imię, zobaczcie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nie w imiona, prawda? Ojca, Syna, Ducha Świętego. Dlaczego tak? Bardzo prosto, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec Wszechmogący i Jego jedyny Syn i Duch Święty, Trójca Święta. Jest jeden Bóg. Jeden. Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego, czytamy w punkcie 234 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Kiedy otrzymujesz odpuszczenie grzechów, to także w imię Boga Trójjedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I w tym paragrafie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który będziemy w najbliższym czasie omawiać, krótko zostały wyłożone pewne prawdy, w jaki sposób została objawiona tajemnica Trójcy Świętej, jak Kościół formował naukę wiary o tej tajemnicy, jak powstał dogmat trynitarny, czyli właśnie dogmat o Trójcy Świętej i w końcu jak przez boskie posłannictwo Syna i Ducha Świętego Bóg Ojciec spełnia zamysł życzliwości, stworzenia, odkupienia i uświęcenia. To wszystko nas jeszcze czeka, ale zanim przejdziemy też do takich rozważań stricte teologicznych, zresztą tutaj warto wspomnieć, że ojcowie Kościoła rozróżniają teologię i ekonomię, teologia, oikonomia, określając pierwszym pojęciem, czyli jako teologia, tajemnicę wewnętrznego życia Boga Trójcy, a drugim, czyli ekonomia zbawienia, wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swego życia. A więc można powiedzieć, że przez ekonomię, czyli przez to, jak się Bóg objawia, objawia się nam teologia, czyli wewnętrzne życie Boga Trójcy. I na odwrót, teologia wyjaśnia całą ekonomię. Dzieła Boga objawiają, kim On jest w sobie samym. I na odwrót, tajemnica Jego wewnętrznego bytu oświeca rozumienie wszystkich jego dzieł. I podobnie jest między osobami ludzkimi. Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a my lepiej znamy osobę. I im lepiej znamy osobę, tym również bardziej rozumiemy jej postępowanie, jej działanie. To jest oczywiste. Natomiast dzisiaj nie chciałbym rozważań teoretycznych, nie chciałbym mówić o dogmacie Trójcy Świętej, przyjdzie na to czas. Dzisiaj chciałbym zająć się Ojcem. Chciałbym mówić o Ojcu. Ojciec. Jak myślicie o Bogu, kochani? To o kim myślicie? Kiedy myślicie o Bogu, to o kim myślicie? Przypomnijcie sobie, co powiedział Chrystus i jak polecił nam się modlić. Wy, gdy się modlicie, tak mówcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A zatem, kim jest Bóg w twoim życiu? Kim On jest? Oczywiście mamy różne doświadczenia Ojca, ale Bóg nam się objawił. Niektórzy może mieli takiego Ojca, że chcieliby, by Bóg był w każdym wszystkim, ale tylko nie Ojcem. Bóg jednak objawił nam się jako Ojciec i z Bożą łaską jesteśmy w stanie przezwyciężyć te nasze trudne wyobrażenia Ojca. Nieraz ludzie zachowują się tak, jakby nie znali swojego Ojca i to jest prawdziwy dramat. Ludzie tak bardzo potrzebują więzi rodzinnej, tak bardzo nieraz szukają nawet swojego rodzonego Ojca, starają się, żeby Go poznać, bo każdy potrzebuje Ojca, w gruncie rzeczy każdy potrzebuje Ojca. A jaki wysiłek wkładamy w to, żeby poznać naszego Ojca, który jest w niebie? Jaki wysiłek wkładamy w to poznanie? Przecież to jest twój Ojciec. Chrystus powiedział, gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz. To jest twój i mój Ojciec. Dlaczego nie chcesz Go poznać coraz bardziej i bardziej? By Go pokochać, by zobaczyć, że On jest miłością uprzedzającą, tą, która wychodzi do ciebie. Do którego modlisz się niejednokrotnie, przecież wielu z was mówi Ojcze nasz. Rozmawiamy z Nim, nie znając Go. Gdy myślisz o Bogu, to czy myślisz o Nim jak o Ojcu, najlepszym, najwspanialszym, tym, który prowadzi twoją historię? Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że to nie jest jakiś tam Bóg. Zobaczcie, Żydzi, gdy się modlą, nie modlą się do jakiegoś tam Boga, ale do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest Bóg znany. To jest Bóg, który wszedł w historię ludu, który tę historię tworzy. To jest tak samo Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak mój. To jest ten sam Bóg, który nam uczynił wielkie rzeczy. Żydzi, gdy opowiadają swoją historię wyzwolenia, nie mówią, jakie wielkie rzeczy Pan im uczynił, ale że Bóg nam uczynił wielkie rzeczy, bo Bóg jest ciągle obecny pośród nich. Ten sam. Aktualizują nieustannie to działanie Pana Boga i Bóg aktualizuje to działanie w nich. A więc to jest ten sam Bóg, nasz Ojciec, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, mój Bóg. A ty, bracie i siostro, gdy myślisz o Bogu, to o kim myślisz? Czy potrafisz nawiązać z Nim osobową relację jak z Ojcem, którego być może nie miałeś, oczywiście. Nie miałaś. Ale ten Ojciec jest od zawsze i będzie zawsze twoim Ojcem. Bóg jest twoim Ojcem. Masz Ojca. Nie jesteś sierotą. Rozumiesz? Bóg cię usynowił w Jezusie Chrystusie. Co za dobra nowina! Bóg chciał być już nie tylko Stwórcą, zapragnął być Ojcem. I dlatego, kiedy nieraz słucham pewnie kazań księdza kardynała Wyszyńskiego, tak często, gdy zwracał się do ludzi, mówił: Dzieci Boże, Dzieci Boże. Jakiś czas temu w Polsce gościł amerykański ewangelizator, ojciec czwórki dzieci, Josh McDowell. I opowiedział swoją historię. Chciałbym tutaj także ją pokrótce wam opowiedzieć. Urodził się Josh jako najmłodszy z rodzeństwa. Jego ojciec był alkoholikiem, nieustannie bił ich matkę. Josh już jako mały chłopiec nienawidził swojego ojca i życzył mu śmierci. Rodzina się rozpadła, siostra popełniła samobójstwo, jeden z braci uciekł, a najstarszy podał rodziców do sądu. Tragedia, po prostu tragedia. Josh nie wierzył, by Bóg mógł istnieć. Na uniwersytecie poznał jednak inteligentne towarzystwo, które mu zaimponowało. Zburzyli jego pogląd na chrześcijan jako idiotów i nieudaczników. Lecz w trakcie dyskusji z tymi ludźmi, gdy zaczęto mówić o Bogu, Josh zdenerwował się i postanowił ośmieszyć chrześcijaństwo i naukowo je obalić. I zaczął pisać książkę. Zaczął pisać Przewodnik apologetyczny, jedną z najbardziej dzisiaj znanych jego książek, także po polsku. Pisał ją 13 lat. I pisał ją z wyraźnym nastawieniem, z wyraźną intencją, żeby w gruzy rzucić całe chrześcijaństwo. Ukończył ją po 13 latach. Ale co ciekawe, nie zrealizował swojego zamiaru, gdyż pewnego dnia podczas pracy nad tym przewodnikiem doznał olśnienia i wykrzyknął: Biblia mówi prawdę. Dochodził do wiary jeszcze ponad pół roku. Zmienił się. Wybaczył ojcu. Powiedział mu, że go kocha. Gdy doznał poważnego wypadku i leżał nieruchomo w szpitalu, odwiedził go ojciec. Po raz pierwszy nie był pijany. Zaczęli płakać. Po chwili ojciec powiedział, że jeśli Bóg faktycznie istnieje i to on tak zmienił życie Josha, to też chce się mu powierzyć. 14 miesięcy później jego ojciec umarł z powodu zniszczonej alkoholem wątroby. Ale około setka ludzi zdążyła się nawrócić, widząc zmianę w życiu tego ojca. Widząc to, że on wyszedł także ze swojego nałogu. A wyszedł dlatego, że zobaczył, co Bóg zrobił z Joshem. I to jest doświadczenie Josha McDowella. O tej relacji ojca i syna. Josh powiedział także później: Moje dzieci słyszały setki razy: Kocham cię, bo jesteś stworzony na obraz Boży. I podkreślał wielokrotnie, że dzieci mocno wierzą w to, co rodzice o nich myślą. Jeżeli wiedzą, że mają wartość, to do niej dorastają. Jeżeli ty jako rodzic pokazujesz dziecku, że ma wartość, ono do tej wartości będzie dorastać. I to mówi ojciec czwórki dzieci, który sam przeżył piekło, ale który w tym piekle zobaczył podnoszącą dłoń Boga, Boga, który jest ojcem. I potrafił przeskoczyć swój obraz ojca, tego rodzinnego, tego rodzonego, by zobaczyć Ojca Niebieskiego, a ten Ojciec Niebieski pomógł mu z kolei w przezwyciężeniu swojej nienawiści do ojca, który go spłodził. Bracie i siostro, jeżeli naprawdę szukasz Boga, prawdziwego Boga, twojego ojca, tu znajdziesz go, bo mówi Pismo, on pozwala się znaleźć tym, co go szukają. Jeżeli Bóg jest twoim ojcem, a ty jesteś jego dzieckiem, to znaczy, że Bóg zaryzykował stworzyć z tobą rodzinę, że Bóg zaryzykował wziąć cię pod swój dach, że jesteś dzieckiem Bożych obietnic, że wreszcie ludzie, patrząc na ciebie, powinni widzieć ojca. Nieraz krewni, widzicie to nawet na ulicy, kiedy idzie mama czy tato z wózkiem i spotykają kogoś znajomego, to zawsze dziecku poświęcają uwagę i mówi: oj, oj, jakiś ty podobny do tatusia albo do mamusi. I kiedy krewni będą twoi patrzeć na ciebie, ludzie, z którymi pracujesz, będą patrzeć na ciebie, twoja rodzina, kiedy będzie patrzeć na ciebie, co Bożego ludzie mogą dostrzec w tobie? Czy masz rysy swojego Ojca, który jest w niebie? Czy możesz te rysy sobie dzisiaj nazwać, wypisać? Albo co sprawia, że stajesz się karykaturą swojego Ojca, a przez to zamazujesz jego obraz w sobie i w innych? Bracie, siostro, nie zostałeś stworzony do życia w ciemności, w twoim grzechu, w złych nawykach, w przyzwyczajeniach, lecz ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. A gdzie Duch, tam wolność. Jesteście stworzeni do życia w wolności i do życia w Bogu. Bóg nie chce cię ograniczać. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. A ponieważ cię stworzył, to znacie lepiej niż ty sam siebie. I wie, jak mówi święty Augustyn, że niespokojne jest serce człowieka. Nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Dlatego święty Paweł mówi w liście do Efezjan, otwórzcie, jeżeli macie Pismo Święte pod ręką, pierwszy rozdział, wersy od 3 do 6. Paweł mówi w liście do Efezjan: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas błogosławił w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed jego obliczem. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swej woli, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Fantastyczne. Do synostwa przeznaczył nas dla siebie w miłości. Bóg jest Ojcem. Gdy idziemy do nieba, to idziemy do Ojca, czyli do domu. Oczywiście różne mamy koncepcje Boga. Niektórzy mają koncepcję Boga i widzą w Bogu policjanta, który gdzieś tam pałką chce przywalić, jak już masz ochotę zgrzeszyć. Inni widzą automat, że jak mam egzamin, to teraz, prawda, wrzucam sobie 10 zdrowasiek i pyk, wyskakuje czwóreczka. Jak odmówię cały różaniec, pyk, wyskakuje piąteczka. I taki obraz Boga niektórzy w sobie noszą, oczywiście, że tak. To nie ma nic wspólnego z Bogiem, no ale nie, niektórzy mają taki obraz. Albo Bóg jako talizman, a na wszelki wypadek w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na wszelki wypadek. Jakby Bóg był takim właśnie, taką polisą ubezpieczeniową, która teraz powinna funkcjonować, bo ja sobie tego życzę. Jaką ty masz koncepcję Boga? Kim Bóg jest dla ciebie? Jeśli myślisz o Bogu, to o kim myślisz? Zobaczcie, jak widzieli Boga Adam i Ewa przed grzechem i po grzechu. Przed grzechem przechadzali się po ogrodzie, Bóg przechadzał się razem z nimi. No to było coś niesamowitego. A po grzechu gdzieś tam w krzaki weszli, siedzieli w tych krzakach, w ogóle nie reagowali na głos Pana Boga, bo się bali. Jak nagle zmieniła się ta relacja. Zobaczcie, jak grzech totalnie rozwala wszelką relację. Totalnie. Totalnie. Jaki obraz Boga, tego Ojca, tego który zasadził dla nich ogród Eden, który wszystko im dał, który karmił ich miłością, nagle to wszystko gdzieś staje się nieważne. Ważne jest to, że są nadzy. Ważne jest to, że jest w nich lęk, strach. A w miłości nie ma lęku. Prawdziwa miłość usuwa lęk, mówi święty Jan. apostoł, umiłowany uczeń. A więc człowiek zmienia swój wymiar. Wewnętrzne porozumienie z Bogiem zostaje zerwane. Bóg nadal oczywiście kocha człowieka, Bóg nadal kochał Adama i Ewę, ale oni już nie nadawali na tych samych falach, można tak powiedzieć. Przeżywali jakby lot w taką ciemną dziurę. Niczego człowiek wtedy nie rozumie, przestaje wiedzieć, kim jest, dokąd zmierza, po prostu nic. Drugi człowiek staje się dla niego wrogiem, Bóg staje się dla niego groźnym policjantem, który tylko chce mu dokopać. No tak to niestety jest. I człowiek w sobie zaczyna mieć taką ciemną dziurę, w którą wsysa wszystko, cokolwiek stanie mu na drodze. Taki egoista, taki, który żąda prestiżu, sukcesu, pieniędzy, seksu, wszystkiego dla siebie. Bo ma czarną dziurę, bo nagle coś zostało z niego wyrywane przez grzech i nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić i szuka takich protez szczęścia, które nigdy szczęścia mu tak naprawdę nie dadzą. A więc człowiek, wyznawszy, że Bóg nie jest miłością, że nie jest jego ojcem, zanegował rzeczywisty obraz Boga. Każdy z nas zatem, bracia, siostry, wybiera być dzieckiem Bożym, czy być jak Bóg. A to jest różnica. Być dzieckiem Bożym, czy być jak Bóg. Święty Paweł ukazywał, jak Chrystus, bo zobaczcie, usynowił nas w Jezusie Chrystusie, w umiłowanym. Święty Paweł zatem mówi, jak Chrystus odbudowuje tę pierwotną relację do człowieka w najrozmaitszy sposób, dając wyraz temu, że w sercu chrześcijan pojawia się znowu świadectwo Ducha Świętego, które wywołuje w nas ten okrzyk pełen zachwytu, pełen miłości, pełen żaru, pełen pragnienia bycia przy Bogu. Abba, Ojcze, Abba, Abba. A Abba to znaczy tato, tatusiu, to nie znaczy jakiś ojciec, prawda, gdzieś tam na niebiesiech, zasiadający, daleki, nietroszczący się dziadek z brodą, który już najlepiej by sobie posiedział i w ogóle nie chodził po tym ogrodzie, bo zmęczony jest. Nie, to nie jest nasz Bóg. Nasz Bóg to jest Abba, a więc tatuś, z którym ja powinienem mieć tę relację bliskości, bo on do takiej bliskości mnie zaprasza. A więc mówi święty Paweł w liście do Galatów, 4 rozdział. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, uwaga, na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Jak jesteś synem, to jesteś dziedzicem. A jesteś dziedzicem i synem dlatego, że Bóg tak chciał. Wówczas człowiek z Boga czerpie prawdziwe szczęście. Wchodzi w życie z innym bogactwem, z innym wymiarem. Cóż mogła mu zaszkodzić choroba? Nie z tego życia czerpał swoje dobre samopoczucie, lecz z głębin swego ducha, gdzie mieszka Bóg. To, co warto zapamiętać, to, że w Jezusie Chrystusie Bóg objawił się nam, młodzi powiedzieliby w HD, w High Definition, a więc najwyraźniej, najczyściej, najjaskrawiej, jak tylko można. Powiedział to sam Jezus. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. A w innym miejscu, odpowiadając na pytanie apostoła Filipa, mówi: Filipie, kto mnie widział, widział także Ojca. A więc gdy patrzysz na Jezusa, widzisz Boga. Gdy dotykasz Jezusa, dotykasz Boga. Jezus zawsze miał odniesienie do Ojca. I w liście do Hebrajczyków, to jest początek tego listu, czytamy: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Ten Syn jest dziedzicem, to jest pierwsze, przez Niego stworzył wszechświat, jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, czyli kto widzi Jezusa, widzi Boga. A Chrystus uczył nas, że Bóg jest najlepszym Ojcem, doskonałym Ojcem. 189 razy w Ewangeliach powtarza, że Bóg jest Ojcem. Ile jeszcze ma powtarzać? Jaka była relacja Jezusa do Boga w niebie? To była relacja Syna. Jaka powinna być nasza relacja? Relacja Syna. Relacja synowska. Dziecka do Ojca. Jaką Ty masz relację z Bogiem? Mateusz pisze, tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. Gdy Chrystus radował się, mówił, Ojcze, raduję się. Gdy cierpiał, mówił, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Albo, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy gasło wszystko, wołał, Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego. Zawsze Ojcze, Abba, Ojcze. Przeczytajcie dalej tę dobrą nowinę z listu do Rzymian, 8 rozdział. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Święty Paweł, list do Rzymian, 8 rozdział. Jesteśmy miliardami twarzy, jest ileś miliardów ludzi, ale zarazem odbiciem jedynego oblicza Ojca, oblicza Bożego. Oblicze Chrystusa z kolei jest tym jedynym obrazem Boga. Możemy to przeżywać w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźni, we wspólnocie, w której żyjemy. Duch próbuje cię dzisiaj przekonać, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś dzieckiem, które Bóg kocha i na które czeka. Jacy dumni możemy być z naszego Ojca. Nasz Ojciec jest Bogiem i chciał nas za dzieci. Zatem, braci, siostro, odwagi, odwagi w tym byciu synem, odwagi w byciu córką, odwagi w byciu dzieckiem Bożym. On jest tym, który jest. I niech nam wszystkim błogosławi.